Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Naszym gościem jest dziś poseł ziemi konińskiej Tomasz Nowak z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Premier Donald Tusk powiedział, że jeśli chodzi o wybór miejsca na drugą elektrownię atomową w Polsce, Bełchatów jest na pierwszym miejscu na tej liście. Dlaczego nie Konin?
Po pierwsze, jaka to jest lista? Lista jest jednoznacznie określona przez wstępne badania, które zostały przeprowadzone, ale także analizę rozprowadzania energii, dostępu do sieci przesyłowych, akceptacji społecznej. I w ramach tej listy, która konstytuuje program polskiej energetyki jądrowej, jest i Bełchatów. Tu zwracam uwagę na aspekt alfabetyczny i Konin rzeczywiście jest na drugim miejscu alfabetycznie. Ale te dwie lokalizacje są równorzędne z bardzo prostego powodu. Mianowicie badania, które trwają w tej chwili, są niezakończone, a z tych badań wyniknie dopiero to, co zdecyduje o tym, która lokalizacja jest rzeczywiście na pierwszym miejscu listy. Premier wskazał w Bełchatowie, nie wiemy jakimi kryteriami się kierował akurat do tego aspektu pierwszego miejsca na liście, pewnie aspektami tymi, że Bełchatów jest w tej chwili największą siłownią energetyczną w Polsce i produkuje najwięcej energii elektrycznej, ale to jest tylko jeden z aspektów, które mówią o tym aspekcie pierwszego miejsca. Natomiast drugi aspekt, na przykład pierwszego miejsca, jak dostęp do wody, czyli hydrologia, to zdecydowanie Konin. I takich aspektów można wyznaczać o wiele więcej.
To nie jest tak, że na wschodzie Wielkopolski brakuje wody, że tam, gdzie były odkrywki, gdzie były kopalnie, gdzie są kopalnie, tej wody już jest mało? Wystarczy spojrzeć chociażby na jezioro Gopło albo sytuację po jeziorze Gnieźnieńskiego.
Rzeczywiście mamy problem ze stepowieniem Wielkopolski i mieliśmy problem i mamy nadal problem z tym, że kopalnia węgla brunatnego doprowadza do czegoś, co jest lejem depresyjnym, czyli do sytuacji, która jest sytuacją ogólnoświatową i ogólnoeuropejską, czyli kryzysu klimatycznego. Stepowienia Wielkopolski całej, bez względu na to, czy jest kopalnia, czy nie, ale tu dochodzi aspekt kopalni. Z tym, że u nas jest sytuacja oto taka, że my kończymy wydobycie i my te wszystkie odkrywki w tej chwili zalewamy wodą. Automatycznie podnosi się poziom wody, to raz. Dwa, jeziora, które stanowią to chłodzenie dotychczasowej elektrowni na węgiel brunatny, które są taką opaską w ramach jezior Mikorzyńskiego, Pątnowskiego, Ślesińskiego, te jeziora są w miarę stabilne i tutaj nie dostrzegamy żadnego zagrożenia, ale przecież mamy jeszcze dostęp do Warty w trzecim, że tak powiem, uderzeniu. Fakt, że Warta też jest w tej chwili poddana kryzysowi, tak jak wszystkie rzeki w Polsce, aczkolwiek on nie jest aż tak głęboki jak na przykład z Wisłą, ale też Warta ma trzeci stopień, dla nas trzeci stopień, bo pierwszym stopniem zabezpieczenia są to jeziora, które są bezpośrednio przy elektrowni. Drugi stopień to zalewane i zalane do roku 2035, jeśli ruszy program pomocowy z Wód Polskich i ruszy Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego, bo tam będzie pomoc w tym, ażeby zrobić specjalne rurociągi między jeziorami a odkrywkami. I trzeci stopień to jest jeziorsko. Jeziorsko, które w naszym wypadku jest zupełnie w innej sytuacji niż w przypadku Bełchatowa. Przed jeziorsko jest dla Bełchatowa za nim, a dla nas jeziorsko jako ewentualne zabezpieczenie w ramach jakiegoś kryzysu jest przed potencjalną elektrownią, co zasadniczo zmienia cały układ bezpieczeństwa hydrologicznego.
Panie pośle, rozmawialiśmy o tej samej porze, czyli o 8.15 w lutym, na początku tego roku. Co w międzyczasie się stało? Co zrobił Konin, żeby być bliżej tej elektrowni atomowej?
Niewątpliwie jesteśmy w fazie rywalizacji z Bełchatowem i to trzeba jasno powiedzieć. I grzechem by było, żeby społeczeństwo, władze samorządowe nie organizowały się na rzecz promocji naszej lokalizacji. Po pierwsze, w przeciwieństwie do Bełchatowa, my w tej chwili już mamy bardzo zaawansowane badania właśnie geologiczne, hydrologiczne, sejsmologiczne. Te badania dla Bełchatowa dopiero się zaczynają. Prezes Marzec z PGE właśnie mówił o tym, że one się w sierpniu tak naprawdę zaczęły, a u nas już trwają od 3 lat. I te badania zamierzamy zaprezentować na zorganizowanej przez nas 12 listopada ogólnopolskiej dużej konferencji Atom dla Konina. Ta konferencja pokaże wszelkie atuty naszej lokalizacji, ale podkreślamy cały czas, że decyzja, i to mówię świadomie, i to mówił też premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu, decyzja o lokalizacji elektrowni atomowej zapadnie nie w wyniku decyzji politycznej jakiegokolwiek polityka, tylko w wyniku właśnie badań, które dostanie potencjalny inwestor, i ten potencjalny inwestor zobaczy, gdzie jest optymalne miejsce dla lokalizacji elektrowni.
A kiedy to nastąpi, panie pośle?
To powinno nastąpić w 2026, najpóźniej w 2027 roku.
My to długo trwa, to podejmowanie decyzji.
W ogóle pytanie pana brzmiało, co zrobiliśmy. Ano, powołaliśmy przede wszystkim sztab promujący właśnie lokalizację konińską, i ten sztab z udziałem marszałka województwa wielkopolskiego. To jest bardzo ważne. Marszałek województwa wielkopolskiego jest na czele sztabu promującego atom w Koninie. To pokazuje, że problem lokalizacji konińskiej albo atrakcje lokalizacji konińskiej są w interesie całej Wielkopolski, bo cała Wielkopolska przyspieszy w momencie, w którym będziemy mieli elektrownię atomową. W tym sztabie jest prezydent Konina, w tym sztabie jest starosta koniński, w tym sztabie jest PAK, ZE-PAK, co bardzo ważne, w tym sztabie jestem ja jako też poseł z regionu, jest Agencja Rozwoju Regionalnego, która zabezpiecza środki na sprawiedliwą transformację. Więc my się organizujemy i tego 12 listopada będziemy prezentować atuty przy udziale, uwaga, ministrów rządu i przy udziale potencjalnych inwestorów, bowiem swój udział i zapowiedziało Westinghouse Bechtel i zapowiedział też EDF francuski.
Pan jest rzecznikiem dyscyplinarnym Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że poseł Franciszek Sterczewski został ukarany za nieobecność podczas posiedzeń Sejmu, kiedy płynął do Strefy Gazy. Czy to wszystko? Czy będą jeszcze jakieś reperkusje? Pytam dlatego, że chociażby ostatnio poseł dosyć otwarcie krytykuje wicepremiera, ale też chociażby prezydenta Poznania, także polityka Platformy Obywatelskiej.
Ja jako rzecznik dyscypliny klubowej Koalicji Obywatelskiej odpowiadam za to, czy posłowie stawiają się na posiedzeniach Sejmu, czy w wypadku zarządzania dyscypliny, głosowania i obecności realizują tą dyscyplinę, i z tego punktu widzenia wnioskowałem o to, ażeby ukarać posła Sterczewskiego za jego nieobecność na posiedzeniu Sejmu, ponieważ my musimy przegłosowywać ustawy. Do tego zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo. Ja rozumiem aktywność posła Sterczewskiego, sam przeżywam dramat palestyński, ale jako posłowie jesteśmy zobowiązani do wykonania swoich podstawowych poselskich obowiązków. I te poselskie obowiązki nasze to bycie w Sejmie i praca polityczna w Sejmie, również na rzecz chociażby, jeśli się jest w Komisji Spraw Zagranicznych, na rzecz Palestyny. Ale niedopuszczalne jest także, zastępowanie ministra spraw zagranicznych w prowadzeniu polityki rządu polskiego, która no, musi być polityką odpowiedzialną i polityką, która wyważa wszystkie argumenty, tak ażebyśmy my jako Polska osiągnęli no, optymalną pozycję w ramach tego konfliktu. To znaczy musimy, tak jak premier Tusk wyważa to wszystko, musimy wskazywać na dramatyczny, ludobójczy charakter tego, co się dzieje w Gazie w tej chwili z winy Izraela, ale także musimy patrzeć na drugą stronę, również na naszą współpracę i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to stąpanie niewątpliwie po kruchym lodzie, ale ten lód jest i od tego jest minister spraw zagranicznych, żeby prowadził jak najbardziej skuteczną politykę, a nie żeby go zastępował którykolwiek z szacunkiem do posła Starczewskiego, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Czy w związku z tym zastępowaniem, o którym pan powiedział, pan poseł Starczewski, powinien pana zdaniem jakieś konsekwencje partyjne jeszcze ponieść?
Do tego jest, on nie jest członkiem partii, więc trudno, żeby ponosił konsekwencje partyjne.
Ale na przykład może być już nie brany pod uwagę, jeśli chodzi o start z listy Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach.
To nie ja jestem od tego, żeby o takim czymś decydować. My jesteśmy na tym etapie, że no, rzeczywiście została udzielona przez kolegium kara, ale związana z tym, z nieobecnością na Sejmie i nieobecnością podczas głosowań.
Panie pośle, ostatnie pytanie, już proszę o krótką odpowiedź. Co się zmieni po wchłonięciu przez Platformę Obywatelską Nowoczesnej? Decyzja przed wami, ale wydaje się, że ona już jest podjęta.
Wydaje się, że to jest proste i czytelne. Koalicja Obywatelska jest jednością.
To jest odpowiedź posła Tomasza Nowaka, który był państwa i moim gościem dziś o poranku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.